Złożenie przysięgi przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Bardzo proszę pana prezydenta wraz z małżonką o podejście do stołu prezydialnego. Proszę pana prezydenta o powtarzanie za mną roty przysięgi. Obejmując z woli narodu urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Obejmując z woli narodu urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Uroczyście przysięgam.
Uroczyście przysięgam,
że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji.
Że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji.
Będę strzegł niezłomnie godności narodu.
Będę strzegł niezłomnie godności narodu.
Niepodległości i bezpieczeństwa państwa.
Niepodległości i bezpieczeństwa państwa.
A dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli.
A dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli
będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem.
Będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi dopomóż Bóg.
Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Karol Tadeusz Nawrocki, złożył wobec Zgromadzenia Narodowego przysięgę przewidzianą w artykule 130 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
I tak, drodzy państwo, było 6 sierpnia, rok temu 2025, o godzinie 10:00, sala plenarna Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i ówczesny jeszcze doktor Karol Nawrocki złożył ślubowanie, zaprzysiężenie przed Zgromadzeniem Narodowym. O tym będziemy między innymi mówić w dzisiejszym Poranku Wnet. Ja nazywam się Magdalena Uchaniuk, a ze mną jest dzisiaj Tomek Rosłon, który realizuje, Tosia Bartyś, która wydaje, a także Konrad Tomaszewski, który odpowiada za transmisję wideo, bo również się widzimy i słyszymy. I słyszymy się również z naszym pierwszym gościem. Z nami jest pan doktor Rafał Leśkiewicz, minister w Kancelarii Prezydenta, rzecznik prasowy pana prezydenta Karola Nawrockiego. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, pani redaktor. Witam wszystkich słuchaczy.
No i jaki nastrój dzisiaj, jak pan się obudził tego 6 sierpnia?
No przypomniało się to wszystko, co wydarzyło się rok temu, 6 sierpnia. Państwo przypomnieliście przed chwilą przysięgę, którą złożył Karol Nawrocki przed Zgromadzeniem Narodowym. Doskonale pamiętam ten wyjątkowy dzień, dzień, w którym Karol Nawrocki objął urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dziś podsumowujemy pierwszy rok prezydentury. Chcemy też opowiedzieć Polakom i opowiadamy Polakom, co udało się w ciągu tego roku panu prezydentowi Karolowi Nawrockiemu zrobić. To rzeczywiście ważny dzień, ważny z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej został obywatelski kandydat na prezydenta. O człowiek, który wcześniej był prezesem Instytutu Pamięci Narodowej Muzeum II Wojny Światowej. Nie polityk, ale człowiek, którego wybrali obywatele dlatego, że był wiarygodny, że w czasie kampanii wyborczej potrafił ująć tym, co mówi i potrafił przemówić do dusz, do serc Polaków. Ale to także ważne dlatego, że Karol Nawrocki to człowiek, który przeszedł długą drogę. Znaczy też, jeżeli popatrzymy na kampanię wyborczą, na trudy tej kampanii wyborczej, no to widzimy człowieka bardzo twardego, z charakterem i właśnie takim prezydentem jest, to udowodnił w ciągu tego ostatniego roku.
Panie ministrze, to pytanie, które się nasuwa, jak wygląda z perspektywy roku ta współpraca pomiędzy małym i wielkim pałacem? Mówię oczywiście o relacjach Karol Nawrocki-Donald Tusk. Jakby pan to jakąś klamrą mógł spiąć?
No funkcjonujemy oczywiście w warunkach kohabitacji. Większość rządowa od samego początku próbowała podważyć wybór Karola Nawrockiego na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
No i to się dzieje do dziś. Niedawno o tym mówił przecież nawet były prezydent Lech Wałęsa.
No tak, ale trudno poważnie traktować słowa pana prezydenta Lecha Wałęsy, więc nie będę nawet ich komentował, bo to nie ma sensu, szczególnie w takim dniu jak dzisiaj. Natomiast oczywiście funkcjonujemy w warunkach kohabitacji. Jest to współpraca czy też realizacja konstytucyjnych obowiązków pana prezydenta niezbyt łatwa. Natomiast pan prezydent konsekwentnie realizuje swoje kompetencje przewidziane w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, nie oglądając się na to, co mówią rządzący. Tam, gdzie jest dobre prawo, podpisuje ustawy, tam, gdzie jest złe prawo, te ustawy wetuje, zmusza rząd tym samym do poprawy złych przepisów. Takich przypadków mamy wiele, chociażby ostatni przypadek ustawy łańcuchowej. Ale pan prezydent Karol Nawrocki przede wszystkim jest strażnikiem polskiej konstytucji. Wbrew temu, co wmawiają nam rządzący, w to nie należy wierzyć, to właśnie Karol Nawrocki stoi na straży konstytucji, bo to jest podstawowa rola prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Pilnowania polskiej konstytucji, tego, by jej przestrzegać. A pan prezydent ma prerogatywy opisane w artykule 144, które potem przekładają się na szereg kompetencji opisanych w wielu ustawach i konsekwentnie te prerogatywy realizuje, korzysta z nich na co dzień. I to jest jakby kluczowa rola, jeżeli chodzi o politykę krajową, ale także bliskość z ludźmi, bo to jest niezwykle ważne.
No ale pojawiają się, tak, panie ministrze, jednak te argumenty, że jest to prezydent, który zawetował najwięcej ustaw w historii swojego urzędowania. Mówię o tym pierwszym roku. Mówi się także, że jest to swojego rodzaju wetomat, że tych wet tyle nie było do tej pory.
Pani redaktor, szanowni państwo, no tak, pan prezydent zawetował 41 ustaw, bo najgorszy rząd w historii III Rzeczypospolitej tak wiele ustaw przygotował z naruszeniem prawa, wbrew interesowi obywateli. Zatem pan prezydent jako strażnik konstytucji nie mógł postąpić inaczej, ale właśnie wetując te ustawy, część z tych ustaw, zmusił rząd do tego, by przygotowali lepsze rozwiązania prawne. Rządzący nie mówią o tym, ile ustaw pan prezydent podpisał, a jest to 255
ponad 200,
ustaw,
tak.
I 22 inicjatywy ustawodawcze, które w ciągu tego roku prezydentury Karol Nawrocki złożył. Te inicjatywy wylądowały w tej chwili w zamrażarce postkomunisty Czarzastego. Natomiast mamy nadzieję, że wkrótce będzie szansa na to, by te dobre propozycje pana prezydenta stały się przedmiotem obrad Sejmu.
Tak, panie ministrze, to mówi o tym między innymi profesor Czarnek. Czy pan się podpisze pod tymi słowami? Pełne wykorzystanie prezydentury Nawrockiego dopiero po zmianie rządu. Gazeta Polska codziennie, jako chyba jedna z nielicznych gazet, zauważa, że ten rok minął. Ani nie zauważyłam tego w Dzienniku Gazecie Prawnej, ani w Rzeczpospolitej. Dzisiaj, 6 sierpnia, przypada rocznica zaprzysiężenia. Profesor Czarnek mówi, że do pierwszego roku tej prezydentury PiS dzisiaj się odniesie, ale właśnie pełne wykorzystanie pana Karola Nawrockiego i tej prezydentury będzie możliwe dopiero po zmianie rządu. Czy pan się w tym zgadza?
No przede wszystkim mamy trudne warunki kohabitacji. Pan prezydent musi szukać i szuka sojuszników, by realizować swoje pomysły, propozycje, inicjatywy ustawodawcze. Rządzący, nawet jeżeli ustawa jest najlepsza, jeżeli propozycja złożona przez Karola Nawrockiego jest idealna, tak jak jest w przypadku ustawy obniżającej ceny energii elektrycznej, tylko dlatego, że walczą politycznie z panem prezydentem Karolem Nawrockim, kładą na szali interes obywateli, nie poddają tej ustawy dalszym pracom parlamentarnym, więc bez wątpienia potrzebna jest zmiana władzy w Polsce, by dobre rozwiązania dla Polski były realizowane. A to, że pan prezydent Karol Nawrocki jest głową państwa, która cieszy się też największym zaufaniem, pokazują sondaże. Czyli to, co robi pan prezydent, spotyka się z bardzo pozytywnym odbiorem społecznym. Proszę zobaczyć chociażby dzisiejsze sondaże.
To zacytujmy, panie ministrze.
50%.
Tak, 56% Polaków ocenia pozytywnie prezydenturę Karola Nawrockiego, w tym 33% zdecydowanie pozytywnie. To jest prezydent,
to jest
który...
To jest ocena, pani redaktor,
tak,
wystawiona po
cieszy
pierwszym
się,
roku.
Cieszy się chyba jednym z największych tych pozytywnych ocen swojej prezydentury. No ale żeby nie było tylko tak przyjemnie, panie ministrze, to jeszcze pytanie, bo pojawiają się takie głosy i coraz częściej wybrzmiewają w przestrzeni publicznej, że Pałac Prezydencki zmienia się nieco w prywatną arenę pana prezydenta Nawrockiego i że za te pieniądze można było, by za to wydarzenie, które dzisiaj ma się odbyć, można by było na przykład wesprzeć zadłużone szpitale czy różnego innego rodzaju inicjatywy. Jak pan się odniesie do tych zarzutów, że po co dzisiaj to wydarzenie, po co dzisiaj ta impreza w pałacu?
Pani redaktor, za sytuację budżetową w Polsce odpowiada minister Andrzej Domański, a przede wszystkim pan premier Donald Tusk. I to oni nas zadłużają. Mamy po pierwszym półroczu ponad 123 miliardów zadłużenia. Taki jest deficyt, a jeżeli chodzi o zadłużenie, polski limit zadłużenia, to przekroczyliśmy konstytucyjny próg wynoszący 60%. W tej chwili zadłużenie Polski według Eurostatu, według tej metodyki unijnej jest blisko 62%. Procentowe. To wydarzenie dzisiejsze przed pałacem to jest po prostu spotkanie pana prezydenta z Polakami. Wszystkich dzisiaj serdecznie zapraszamy przed Pałac Prezydencki.
A ile będzie to spotkanie kosztować, Pałac Prezydencki, panie ministrze?
Pani redaktor, to są standardowe pytania, które się pojawiają. Nie kosztuje to więcej niż każde inne wydarzenie, które organizuje Pałac Prezydencki, a na pewno jest znacznie tańsze niż debata Rafała Trzaskowskiego w Końskich.
O której godzinie i gdzie? Proszę zaprosić naszych słuchaczy i tych, którzy może dojadą specjalnie do Warszawy, bo w zeszłym roku na to zaprzysiężenie przyjechało chyba nad spodziewanie dużo obywateli, nie tylko z Polski.
Tak, my zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie przed Pałac Prezydencki dziś o godzinie 17, dlatego o 17, że będzie możliwość wejścia też na dziedziniec Pałacu Prezydenckiego, to wiąże się oczywiście ze sprawdzeniem pirotechnicznym. Całe wydarzenie rozpoczyna się o godzinie 17.30 debatą publicystyczną. Media ujawniły część osób.
No właśnie, kto będzie podczas tej debaty? Już panie ministrze, proszę powiedzieć.
To będzie debata publicystów podsumowująca pierwszy rok prezydentury.
A kto będzie
Karola
wśród tych publicystów?
Po prostu. No wśród tych publicystów media donosiły wczoraj o obecności pana profesora Andrzeja Nowaka, pana redaktora Ziemkiewicza, pana redaktora Krzysztofa Stanowskiego. Będzie też występ artystyczny, krótki program artystyczny, który przewidzieliśmy dla wszystkich, którzy się dzisiaj pojawią. I oczywiście gwóźdź programu, to co jest najważniejsze, czyli wystąpienie prezydenta Karola Nawrockiego i możliwość bezpośredniego spotkania z panem prezydentem. Ci wszyscy, którzy dzisiaj przyjdą przed Pałac Prezydencki, będą mogli się spotkać z panem prezydentem Karolem Nawrockim i z nim porozmawiać, zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Także wszystkich państwa serdecznie zapraszamy. Wydarzenie rozpoczyna się o 17.30, ale bądźcie państwo chwilę wcześniej, jeżeli chcecie wejść na dziedziniec Pałacu Prezydenckiego. Wszystko jest już przygotowane. Myślę, że to będzie piękny dzień, bo to jest świętujemy demokrację, zwycięstwo demokracji. Rok temu wygrała demokracja, mimo fali hejtu, mimo fali manipulacji i kłamstw, które się podczas ubiegłorocznej kampanii wyborczej pojawiły. Wygrali Polacy i tak naprawdę dzisiejszy dzień jest świętem wszystkich Polaków.
Rafał Leśkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta, rzecznik prasowy, to jeszcze na koniec dla pana najtrudniejszy moment podczas tego roku bycia w tej nowej funkcji?
Pani redaktor, naprawdę nie było takiego dnia, który był najtrudniejszy. Każdy dzień jest dniem ważnej i ciężkiej pracy i na tym się po prostu koncentruję. Żaden dzień nie jest podobny do siebie, natomiast wszystkie te dni to dni ciężkiej, normalnej pracy dla Polski.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pan doktor Rafał Leśkiewicz, rzecznik prasowy prezydenta, minister w kancelarii. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiam. A my posłuchajmy fragment orędzia, które wygłosił właśnie rok temu, 6 sierpnia, już prezydent Karol Nawrocki.
Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli, a władzę zwierzchnią w Rzeczpospolitej sprawuje naród. Dlatego witam naród polski. W granicach Rzeczpospolitej i poza granicami Rzeczpospolitej. Witam tysiące, dziesiątki obywatelek i obywateli państwa polskiego, które przyjechały dzisiaj do Warszawy i których mijałem pod polskim Sejmem. Witam wszystkie te miliony wyborców, które wybrały swojego prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, który przed momentem złożył swoją przysięgę. Dziękuję wszystkim za oddane głosy, za wsparcie. Dziękuję także, drodzy państwo, tym, którzy nie głosowali na mnie, a wzięli udział w tym demokratycznym akcie wyborczym w związku ze świętem naszej demokracji 1 czerwca. Szanowny panie prezydencie, panowie prezydenci, szanowny panie marszałku Sejmu, pani marszałek Senatu, panie premierze, drodzy członkowie Zgromadzenia Narodowego, ekscelencje, eminencje, generałowie, drodzy państwo, wolny wybór wolnego narodu postawił mnie dziś przed państwem. Postawił mnie przed państwem wbrew wyborczej propagandzie, kłamstwom. Wbrew teatrowi politycznemu i wbrew pogardzie, z którą się spotykałem w drodze do urzędu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. I wybaczałem, i jako chrześcijanin ze spokojem serca i z głębi serca wybaczam całą tą pogardę i to, co działo się w czasie wyborów. Mamy, drodzy państwo, jako wspólnota narodowa właśnie tę wielką wartość przywiązania do wartości tożsamości chrześcijańskiej. To nie powinno się zmieniać, a w wartościach chrześcijańskich miłość i miłosierdzie do drugiego człowieka jest jednym z podstawowych elementów. Ale te wybory i 1 czerwca wysłały także silny głos suwerena do całej klasy politycznej, wybierając mnie na urząd prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. To głos, że dalej tak rządzić nie można i że Polska tak dzisiaj wyglądać nie powinna. To, drodzy państwo, głos Polek i Polaków. Głos Polek i Polaków, że chcą, aby politycy spełniali obietnice składane w czasie kampanii wyborczej.
I mamy prawie godzinę 7:30, drodzy państwo. To był fragment orędzia, które wygłosił już zaprzysiężony prezydent Karol Nawrocki, a my dalej będziemy rozmawiać, bo dzisiaj jest rocznica, pierwsza rocznica zaprzysiężenia i pełna rocznica prezydentury Karola Nawrockiego. Z nami w studiu pani Barbara Socha, doradca prezydenta RP, była wiceminister rodziny i polityki społecznej. Dzień dobry, pani minister.
Witam wszystkich bardzo serdecznie.
To ja dzisiaj pytam wszystkich, którzy są związani z Pałacem Prezydenckim. No jak nastrój dzisiaj, ten 6 sierpnia?
Nastrój świąteczny, nastrój radosny, nastrój trochę już patrzący z bardzo krótką perspektywą, ale jednak ten rok pokazuje, że mamy do czynienia z prezydenturą, która jest w moim przekonaniu absolutnie wyjątkowa. I tak jak niedawno gdzieś wyczytałam w mediach, ktoś napisał, pan prezydent dopiero się rozkręca.
Tak, rok prezydentury Karola Nawrockiego pojawiają się takie głosy. Można zgadzać się lub nie z Karolem Nawrockim, ale po roku prezydentury okazał się politykiem wagi ciężkiej, ambitnym, mocno zaznaczającym swoją obecność, najsilniejszym graczem na prawicy i największym problemem dla Donalda Tuska oraz rządzących, a PKN dopiero się rozkręca. No to właśnie pisze jeden z dziennikarzy Rzeczpospolitej. Czy pani uważa, że to jest największe zagrożenie, największy problem Donalda Tuska dzisiaj?
Ja myślę, że to jest duży ból głowy dzisiejszej koalicji rządzącej. Widać to po reakcjach na różne inicjatywy pana prezydenta. Niedawno miałam właśnie taką okazję rozmawiać w mediach z przedstawicielami, którzy no, pokazywali chociażby takie inicjatywy drobne, wydawałoby się w kontekście całej oczywiście działalności pana prezydenta, ale chyba znaczące, jak zaproszenie młodzieży teraz w sierpniu do rezydencji pana prezydenta w Juracie na rozmowy o Polsce.
No. I jakie głosy się pojawiają wśród
Głosy takie, że to jest nie na miejscu, że kto za to zapłaci, prawda, i ile to kosztuje i tak dalej. No to widać, że to są, to jest coś, co w jakiś sposób wywołuje emocje po tamtej stronie, tak, emocje negatywne. To świadczy o tym, że tych inicjatyw dzisiejsza większość rządząca się boi, a one pokazują, że pan prezydent jest przede wszystkim osobą, która stoi na straży polskich interesów, który chce, żeby Polska się rozwijała. rozwijała, który chce dbać o interesy wszystkich Polaków i chce rozmawiać z Polakami.
Ale podobne głosy pojawiają się pod adresem dzisiejszego wydarzenia, tak? Też odnośnie finansowania, odnośnie budżetu i tak dalej, i tak dalej.
No tak, to ja myślę, że to właśnie to jest doskonały dowód tego, jak właśnie są postrzegane te inicjatywy jako zagrożenie i to są próby takie bardzo nieudolne, wręcz bym powiedziała trochę śmieszne, jakiegoś deprecjonowania tych działań. No gdyby pan prezydent nie podejmował żadnych działań, to mielibyśmy pewnie krytykę, że nic nie robi. Jeżeli robi, no to wydaje pieniądze. Ja tego typu narrację pamiętam z czasów, kiedy ówczesna opozycja zarzucała ówczesnemu rządowi, czyli rządowi pana premiera Morawieckiego, że zamiast wydawać pieniądze na ochronę zdrowia, czy wręcz na konkretne działania, na przykład na onkologię dziecięcą, wydaje budżet na media publiczne, na TVP. No więc dzisiaj rządzący mają tą możliwość przekazania na przykład budżetu TVP na ochronę zdrowia i w zasadzie nic nie stoi na przeszkodzie, a to, że mamy taką sytuację w ochronie zdrowia, jaką mamy, wbrew wszystkim pięknym obietnicom obecnego premiera Donalda Tuska i chociażby pierwszej w jego rządzie minister zdrowia, pani minister Leszczyny, która opowiadała w mediach przed wyborami o czarodziejskich różdżkach, tak? Przypomnę obietnice o braku limitów i tak dalej, tych obietnic zgodnie z zasadą, cóż szkodzi obiecać, było mnóstwo. No a co mamy dzisiaj, to każdy widzi gołym okiem.
O służbie zdrowia będziemy rozmawiać za kilkanaście minut z panem doktorem Krzysztofem Pójdakiem, ale powiedziała pani o rządzie Mateusza Morawieckiego, pani współpracowała, pani była ministrem.
Tak, miałam zaszczyt być wiceministrem w Ministerstwie Rodziny i Polityki
Społecznej.
Wywołała
pani poniekąd ten temat. Jak pani patrzy na to, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości? De facto rozłamie, Rozwój Plus powstaje, rozwija się. Jaka będzie przyszłość?
Nie wiem, jaka będzie przyszłość. Bardzo jestem ciekawa, jaka będzie przyszłość. Mam nadzieję, że wszelkie różnice, które występują w ramach, myślę, każdego dużego obozu, czy każdej dużej partii politycznej, to jest naturalne. Kiedyś była jedna słuszna, tak, siła polityczna i te czasy już na szczęście minęły. Także różnić się jest rzeczą naturalną. Pytanie, czy te różnice nie przesłonią jednak wspólnych celów.
Czy ta forma tego rozłamu czy tej różnicy jest dla pani satysfakcjonująca? No bo to są oskarżenia poważne.
Pani redaktor,
obrzucanie się teraz epitetami,
nie chciałabym tego komentować. Forma na pewno dla wielu wyborców, dla wielu sympatyków, dla wielu osób, które obserwują polską scenę, nie jest najlepsza i myślę, że
mam nadzieję, że
politycy z każdej strony skupią się na tym, co jest celem, a celem niewątpliwie naszym wspólnym, wszystkich Polaków, którzy chcą, żeby w Polsce działo się lepiej, jest zmiana władzy w przyszłych rocznych wyborach i mam nadzieję, że ten cel zjednoczy wszystkie siły polityczne.
Mateusz Morawiecki ma być remedium na to, żeby ta władza się zmieniła?
Nie wiem, pani redaktor. To są działania, które podejmują politycy. Pan premier Morawiecki odpowiada za swoją działalność i to jest pytanie do niego. Mam nadzieję, tak jak powiedziałam, że zanim na dobre rozpocznie się kampania wyborcza, a pewnie już tuż lada moment się rozpocznie, to będą rozmowy o tym, jak łączyć siły, jak różnić się tak, żeby móc wspólnie iść jednak do przodu i stworzyć siłę, czy stworzyć obóz, który będzie w stanie mieć większość w parlamencie, bo to jest dzisiaj najważniejsze, tak? Najważniejsze cel. Dobry rząd, większość w parlamencie da możliwość panu prezydentowi również tego, aby inicjatywy, które konstytucyjnie mu przysługują, jak inicjatywa ustawodawcza, których dzisiaj ponad 20 leży w tak zwanej zamrażarce marszałka Czarzastego, a w zasadzie, który, można powiedzieć, zastosował pewne niekonstytucyjne weto do tych inicjatyw, tak? Bo żadna z nich nie została, przepraszam, z wyjątkiem jednej, ale z znakomita większość nie została nawet poddana pod debatę w ramach prac sejmowych, czyli nawet dzisiejsza większość sejmowa, no powiedziałabym, nie sili się na stworzenie pewnych pozorów demokratycznego porządku.
Ale nie rozbawiła pani trochę ten teatr polityczny właśnie w Prawie i Sprawiedliwości, że tutaj jest jakieś stowarzyszenie, jedno może działać, drugie nie, tu dajemy lojalkę, tutaj nie, ale tak ostatecznie to was nie wyrzucamy, bo jeszcze będziemy się zastanawiać, tak formalnie jesteście w PiS-ie, ale już założyliście nową partię. I te wszystkie wydarzenia, które po sobie następowały, no, nie chcę mówić, że nie budzą za bardzo powagi, ale jednak no, nie wyglądają zbyt poważnie z perspektywy wyborcy i obywateli.
Pani redaktor, to jest, powiedziałabym, pewna rzeczywistość medialna. Ja nie wiem, jak jest naprawdę w środku, tak? Nie wiem, nie jestem częścią czy aktorem w tym teatrze, jak to pani redaktor powiedziała. Ja staram się z całej mojej mocy wspierać pana prezydenta i pracować
to
dla tego,
teraz, tak,
żebyśmy
jest
mogli właśnie...
Pałacu Prezydenckiego. Tak. To może na początek sporo jest programów. Chodzi mi w kontekście tego, czym pani się zajmuje, czyli demografia, czyli polityka rodzinna. Jest pani przewodniczącą Prezydenckiej Rady Rodziny i Demografii. Mamy takie inicjatywy jak Strategia Demograficzna 2040, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, Program Po Pierwsze Rodzina. Co się dzieje z tymi programami? Na jakim one są etapie? Czy to jest po prostu plan i w związku z kohabitacją jest to zawieszone?
Pani redaktor, tutaj dotknęła pani bardzo istotnej kwestii. Wiele osób dzisiaj już na szczęście dostrzega, że problem demografii jest naszym największym wyzwaniem, jeśli chodzi o przyszłość Polski. No i dzisiejszy rząd, te wszystkie projekty, które pani wymieniła, czyli Strategia 2040, została zawieszona, nie jest dokumentem realizowanym przez rząd. Pozostałe programy, czyli Kapitał Rodzinny, został zlikwidowany, program Po Pierwsze Rodzina.
Zlikwidowany? Jak to zlikwidowany?
Zlikwidowany, zastąpiony programem Aktywny Rodzic, tak zwanym babciowym, który to program, jak niedawno mieliśmy też duże wydarzenie pod patronatem pana prezydenta, Poland Future Summit, na które zaprosiliśmy, które duża część była poświęcona demografii, na które zaprosiliśmy wybitnych ekspertów ze świata i między innymi Stephen Shaw, autor bardzo głośnego dokumentu sprzed kilku lat, The Birth Gap, z którym rozmawiałam na tematy właśnie polityk publicznych wspierających demografię. Zapytał mnie, co w Polsce dzisiaj rząd robi, żeby przeciwdziałać tej katastrofie, bo w Polsce macie rzeczywiście problem w skali światowej, jeden z największych. No i ja właśnie o tym programie wspomniałam jako takim flagowym chyba, tak można powiedzieć, programie rządu, a on na to mi odpowiedział, to no dobrze, to jest polityka rynku pracy, a ja pytam o polityki prorodzinne, tak? Więc no, rząd tych wyzwań nie podejmuje. Programy, które my zaczęliśmy wprowadzać, rozpoczynaliśmy, które dopiero powinny się rozkręcać, no zostały zlikwidowane. Nie tylko program Po Pierwsze Rodzina, który, przypomnę, wspierał organizacje prorodzinne i różne inne stowarzyszenia, fundacje, raz w prowadzeniu działań prorodzinnych, dwa również w bardzo ważnym kwestii badań i projektowania polityk.
Bo mówi pani, został zlikwidowany, czyli państwo go stworzyli, wysłali go państwo do rządu i tam po prostu ktoś uznał, że tego nie realizujemy?
Nie, my te programy już były realizowane, bo przypomnę, chociażby na przykład Instytut Pokolenia, o którym wiele osób pisze, mówi dzisiaj nieodżałowany, dlatego że przez bardzo krótki czas swojej działalności, bo to było mniej więcej półtora roku, ten instytut opublikował kilkanaście raportów i badań, które no, wpłynęły istotnie, bym powiedziała, na debatę publiczną w Polsce i które były początkiem tak naprawdę poważnej debaty tym, że politycy zajęli się
demografią,
że doszło to do naszej świadomości. Ten instytut został zlikwidowany jeszcze w grudniu, czyli tuż dosłownie w ciągu kilku dni od rozpoczęcia działania nowego rządu, więc wszystkie te projekty, które my rozpoczynaliśmy, czy najważniejsze, zostały szybko zlikwidowane, więc nie ma tutaj widać ani woli, ani pomysłu, no ani realizacji żadnych prodemograficznych
Pani
polityk.
Minister, to teraz obejrzyjmy grafikę. Patrzę na Konrada Tomaszewskiego. Piramida demograficzna Polski 2025. Jak to się będzie zmieniało na przestrzeni lat? Możemy to teraz obejrzeć na naszym kanale YouTube również. No i ta grafika, pani minister,
jest wstrząsająca,
bo za 100 lat będzie Polaków przy tej skali dzietności, oczywiście, która dzisiaj wynosi 1,068, to są dane GUS za rok 2025, za 100 lat będzie Polaków niewiele ponad 5 milionów.
To, ile nas będzie, to jest jedno przerażające, ale proszę bardziej zwrócić uwagę, jeżeli pokazujemy piramidę, na strukturę wieku, tak? Czyli jaka będzie proporcja między osobami, które będą wtedy na rynku pracy w stosunku do osób, które będą w wieku już emerytalnym. To jest coś, co jest absolutnie porażające. No i brak tutaj nawet prób wprowadzania kwestii, które mogą tutaj pomóc, no świadczy o tym, że rząd nie patrzy, nie podejmuje tych największych wyzwań, tak? To jest sytuacja, którą dzisiaj mamy.
Ja zachęcam państwa do obejrzenia i prześledzenia jeszcze tej piramidy demograficznej Polski. No i na koniec, pani minister, jak pani ocenia rok tej prezydentury? To była łatwa prezydentura, trudna?
Pan prezydent wygrał wybory wbrew całej machinie medialnej, wbrew bardzo wielu siłom. To pokazuje i jego talent, i sprawczość, i to, że Polacy jednak mimo tych wszystkich przeszkód, barier i tej próbie obrzydzenia kandydatury Karola Nawrockiego, jednak jemu zaufali. Więc wygrała autentyczność, wygrała prawda, wygrała siła charakteru, wizja.
Jakim człowiekiem jest tak na co dzień?
Wizja pewna i myślę, że prezydent Karol Nawrocki będzie osobą zapamiętaną i będzie osobą dobrze zapamiętaną. I to, co już pokazał przez ten rok, myślę tutaj przede wszystkim o polityce zagranicznej, bo w tej polityce krajowej, tak jak wspomniałam, prawie wszystkie inicjatywy zostały zablokowane, te legislacyjne oczywiście. Natomiast to nie zmienia faktu, że pan prezydent swoją działalność prowadzi. Ale w polityce zagranicznej widzimy dużą różnicę, widzimy już efekty. Mówię tutaj o naszym sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi przede wszystkim, ale też o budowie Trójmorza, bukaresztańskiej dziewiątki i tych innych formatów, które pomagają Polsce zająć pozycję lidera, czy tą pozycję zwiększyć w ramach naszego regionu.
Za co pani najbardziej lubi i ceni Karola Nawrockiego, pana prezydenta?
Och, pan prezydent jest osobą absolutnie wyjątkową, a takie cechy, myślę, jego najważniejsze. Siła w sensie siły charakteru, to jest odwaga. Prostota trwania czy konsekwencji trwania przy swoich wartościach.
Dzisiaj będzie pani oczywiście na wydarzeniu.
Oczywiście. Wszystkich zapraszam. 17:30 przed Pałacem Prezydenckim. Zapraszam państwa. Będziemy wspólnie świętować pierwszą rocznicę prezydentury Karola Nawrockiego.
A mówiła o tym pani minister Barbara Socha, doradca prezydenta RP. Dziękuję bardzo za wizytę.
Dziękuję serdecznie. Dobrego dnia
jeszcze
wszystkim.
Studio. Dziękuję bardzo. 7:46, drodzy państwo. To z nami przez kilka chwil Alibabki. Lubi pani minister Alibabki? I wracamy później do tematów związanych ze służbą zdrowia.
wolnych radio.
Radio robimy, radio wnet. Radio robimy, radio.
A my, drodzy Państwo, będziemy rozmawiać, tak jak zapowiadałam, o służbie zdrowia. Z nami jest Widzimy się i Słyszymy dr Krzysztof Pójdak, kardiolog. Witam serdecznie, panie doktorze.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry Państwu.
Jestem na stronie Urzędu Miasta Warszawy i tutaj audyt SOR-ów w miejskich szpitalach. Z audyty zakończone. Warszawa wdraża kompleksowe zmiany. Przeczytał pan ten artykuł. Przede wszystkim skupienie stołecznego ratusza, jeżeli chodzi o audyt szpitalnego oddziału ratunkowego Szpitala Południowego. Co wynika z tego audytu i jak pan patrzy na to właśnie w kontekście nadużyć, czy też zmian, które powinny zostać wprowadzone. Tylko powiem, audyt pokazał dyżury po 48, 60, 70 godzin bez przerwy, a rekord w szpitalu to 110 godzin.
No, tak, mi się nasuwa parę wniosków na ten temat. Trzeba rozdzielić trzy poziomy tej sprawy. Pierwszy to problem systemowy, że polska ochrona zdrowia opiera się w dużej części na lekarzach kontraktowych. Ostatnio też nazywanych jako lekarze walizkowi, zwłaszcza pod względem różnych zabiegów operacyjnych, które są wykonywane w różnych miejscach, ale również można ten problem przełożyć na SOR-y. A szpitale tolerują te wielodniowe dyżury, ponieważ nie mają ludzi, a system pozwala na ekonomicznie na branie takich dyżurów, co jest tak naprawdę zupełnie nieodpowiedzialne dla pacjentów. Drugi poziom to sposób zarządzania tym konkretnym szpitalem. Według przedstawionych wyników tego audytu płacono między innymi za funkcję koordynatora SOR-u, której w ogóle tak naprawdę nie przewidziano w regulaminie organizacyjnym. Koordynatorem SOR-u był człowiek, który nie miał do tego najmniejszych kompetencji, i audyt wykazał również nakładanie się rozliczanych godzin w różnych jednostkach organizacyjnych, co jest po prostu zupełnie urągające i logice, i przyzwoitości. Trzeci poziom to możliwość naruszenia prawa. I z tego, co czytałem, to prokuratura już prowadzi swoje działania w tym temacie. Ale to myślę, że o tym powinny zdecydować niezawisłe sądy i prokuratura, a nie my jako komentatorzy stojący z zewnątrz.
No tak, ale pan jest praktykiem, tak, i widzi pan też to, co się dzieje w polskiej służbie zdrowia. Mimo to, że jest pan lekarzem w Niemczech, no to widzi pan pewnego rodzaju luki. Zresztą o tym mówi też Rafał Trzaskowski w tym podsumowaniu audytu, że audyt pokazał zjawiska, które nie są problemem jednego szpitala czy jednego miasta. Cytujemy pana prezydenta. To efekt luk systemowych dotyczących organizacji czasu pracy lekarzy kontraktowych. Pacjenci muszą mieć pewność, że opiekują się nimi medycy, którzy nie są przemęczeni. Jakie rozwiązania powinny być wprowadzone? Jakie rozwiązania przełożyłby pan właśnie ze służby zdrowia naszego zachodniego sąsiada do Polski? I co zrobić, żeby ta transparentność była lepsza i większa?
No, to jest bardzo szeroki temat. Cała ochrona zdrowia, nieważne w jakim kraju, to jest bardzo skomplikowany mechanizm. Jeżeli
ale co takiego priorytetem powinno być w naszym systemie?
Priorytetem mogę powiedzieć w skali makro, w skali mikro. Ten szpital południowy to faktycznie jest taki przykład dysfunkcji systemu. To był taki jakby rentgen całej ochrony zdrowia, który objawił różne patologie. I oczywiście, jeżeli chodzi o te nieszczęsne dyżury, które się pokrywają, no, popatrzmy na to, jak upaństwowione, jak spolityzowana jest ta ochrona zdrowia. Czy gdyby to był szpital zarządzany przez jakąś prywatną firmę, czy ktokolwiek by sobie w takiej firmie pozwolił na to, żeby pracownik, któremu w końcu płacimy niemałe pieniądze, mógłby w tym samym czasie robić jeszcze dyżury dla jakiejś innej jednostki, prawdopodobnie również konkurencyjnej? No przecież to jest niemożliwe. te rozdawnictwo różnych synekur w tych szpitalach dla lokalnych polityków, to też jest tylko wynikiem dokładnie tego problemu, że tam jest po prostu za dużo polityki, a za mało ekonomii. Ja ten problem zresztą znam w Niemczech. Ja teraz pracuję akurat w prywatnej sieci szpitali, ale kiedyś pracowałem w szpitalu takim bardziej państwowym, takim samorządowym i tam to nie było też żadnym ewenementem, że w administracji szpitala pracowali różni tacy tak zwani spadochroniarze lokalnych partii politycznych. I to były osoby, które po prostu nie miały nic wspólnego z ochroną zdrowia i nie miały zielonego pojęcia. To po prostu było coś takiego, że ten pan chciał się sprawdzić w ochronie zdrowia. Co do dyżurów chciałbym jeszcze powiedzieć, to jest bardzo interesujące a propos SOR-u, bo SOR-y to są oczywiście newralgiczne punkty każdego szpitala i tam ryzyko błędu jest wyjątkowo duże, a błędy, które tam są popełniane, są zazwyczaj bardzo niebezpieczne i ryzyko, że naprawdę pacjent ucierpi, jest wyjątkowo...
Jest dużo większe, tak, bo to są przypadki nagłe, ale w przestrzeni publicznej pojawia się, panie doktorze, coś takiego. Zresztą mówił o tym na naszej antenie już kilkukrotnie pan profesor Przemysław Czarnek z Prawa i Sprawiedliwości, że powinniśmy kształcić jak najwięcej lekarzy, że to jest rozwiązanie, że to jest właśnie jeden z tych najważniejszych elementów. Jeżeli będzie więcej lekarzy, to będzie większa konkurencja i to się zmieni. Pan polemizuje, pan odpowiada na to, że to nie jest rozwiązanie. Dlaczego?
A czy to jest jedno z wielu rozwiązań? Jeżeli ktoś uważa, że wystarczy w tym wielkim, szerokim mechanizmie tylko przekręcić jedną śrubkę i wtedy zacznie wszystko działać, to jest to kompletny populizm i to jest demagogia, przepraszam bardzo. Wiele rzeczy trzeba zmienić, żeby to zaczęło działać. Zanim my zaczniemy kształcić więcej lekarzy, to trzeba będzie jednak mimo wszystko zainteresować się tym, jak obecne zasoby są wykorzystywane. I wracając do tematyki SOR-u. W SOR-ze płaci się niewiarygodne pieniądze, zresztą już to w ostatnich miesiącach słyszeliśmy, bo nikt tam nie chce pracować. Tam po prostu ryzyko błędu jest bardzo wysokie, a podczas tego na oddziałach są dyżuranci, którzy pracują, no, którzy robią dyżury. W każdej dyżurce, na każdym oddziale jest lekarz, który zazwyczaj śpi. I ja znam to z mojej praktyki. 20 lat pracuję w Niemczech, czegoś takiego w ogóle nie ma. Jest jeden dyżurant, który naprawdę musi się nabiegać między różnymi oddziałami, jest odpowiedzialny za wiele różnych oddziałów, ale na SOR-ze jest naprawdę dobra obsada i jest praca zmianowa. Takiego czegoś, że ktoś będzie musiał wytrzymywać 24 godziny na dobę na SOR-ze, czegoś takiego praktycznie nie ma, bo tam jest po prostu za dużo pracy i tego nawet nie dałoby się za bardzo wytrzymać. Więc powinno być najpierw, zanim zaczniemy kształcić więcej lekarzy, musimy efektywnie i sensownie wykorzystywać tych lekarzy, którzy już są. Czyli na przykład przenieść tych lekarzy, albo pewną część lekarzy, z dyżurek oddziałowych do SOR-u. Tam, żeby pacjenci nie czekali 8 godzin na to i jeszcze, żeby nie byli poddawani ryzyku jakiegoś ciężkiego błędu.
Tak, to jest na pewno jedno z rozwiązań. Mówi pan o tym, że po prostu w Polsce bardzo dużo jest biurokracji, tak, że te tabelki i wypełnianie tego rodzaju spoczywa na lekarzach i to też jest, jak pan pisze, teatr i fikcja, bo nie jest to systemem żadnej jakości, tylko właśnie biurokracji sformalizowania procedur.
No, z jednej strony mamy wspaniałe procedury. Kształcenie rezydenckie na papierze to jest po prostu idealne i wszyscy się tym szczycą, jak to jest świetnie zorganizowane. A na przykład się okazują takie rzeczy, że jest oddział 20-łóżkowy, na którym jest 7 czy 8 rezydentów. No przepraszam bardzo, a w jakimś innym szpitalu, gdzieś, może nie w Warszawie, ale na jakiejś prowincji, mamy 40 pacjentów na oddziale i jednego rezydenta i jednego zatrudnionego na etacie lekarza, którzy nie wiedzą, gdzie zacząć w ogóle pracę i są po prostu kompletnie przeciążeni. Po prostu ta alokacja zasobów jest typowa dla zbyt takiej gospodarki, no, typowa dla gospodarki planowej. Tam kto ma mocniejsze plecy polityczne, ten dostaje więcej.
Więc... Czy nie powinno być tak, więc żeby to odium po prostu polityczne zdjąć, żeby były przeniesione zarządzanie szpitalami stricte na samorządy, a NFZ powinien być gdzieś z tego wyłączony? To może być jedno z rozwiązań, żeby nie było takiego centralnego planowania?
Ja nie wiem, czy akurat samorządy są doskonałym podmiotem do zarządzania szpitalami. Samorządy już prawdopodobnie mają problemy z tym, żeby zarządzać gospodarką wodną i wywozem śmieci, a co dopiero trudnymi sprawami.
No to kto ma zarządzać tymi szpitalami?
Ja jestem generalnie za urynkowieniem tego. Ludzie oczywiście się tego boją, bo myślą, że będą musieli płacić za wszystko najmniejsze, ale to jest nieprawda, bo na przykład w Niemczech większość szpitali nie ma nic wspólnego ani z państwem, ani z samorządami. Jest tak naprawdę zarządzana i jest... I organami właścicielskimi są różne prywatne.
Czyli jest
podmioty.
Pan za prywatyzacją służby zdrowia?
Tak. Ja jestem ale co to znaczy ta prywatyzacja? Bo dużo ludzi rozumie to, że to będzie jak...
Drogo, że będzie trudniej z dostępnością.
Ale właśnie nie, no przecież jeżeli mamy prywatyzację powiedzmy w sektorze usług logistycznych, to proszę powiedzieć bez robienia, ja nie chcę robić tu żadnej kryptoreklamy, no ale gdyby InPost na przykład był państwową firmą, to byłby Pocztą Polską i wtedy nie mielibyśmy paczkomatu, gdzie następnego dnia mamy wszystko w dowolnym zakątku Polski, tylko byśmy czekali na wizę przez tydzień. I to jest właśnie doskonały przykład. W Niemczech też mamy szpitale państwowe, prywatne, większość jest tak naprawdę prywatnych, ale one pracują dla publicznego płatnika i są zdecentralizowane. To jest też bardzo ważny temat.
I te usługi nie są bardzo drogie na miejscu, w tych prywatnych klinikach, szpitalach?
Nie, one są, ceny są identyczne dla państwowych, jak i prywatnych szpitali. Jeżeli szpital chce wykonywać usługi dla państwowych ubezpieczycieli, to nie ma w ogóle problemu. Musi akceptować te ceny, które ten ubezpieczyciel państwowy płaci. I generalnie to jest następny temat.
To jest następny temat, taryfikacja, tak?
Dokładnie. Także to jest naprawdę bardzo wielki mechanizm i jest tyle rzeczy do zrobienia, ale ktoś się za to musi w końcu wziąć.
I umawiamy się, panie doktorze, na dłuższą rozmowę, gdzie będziemy mogli dokładnie wszystko przeanalizować, bo wiem, że pan też teraz jedzie na szkolenie. Tak jest?
Prawda.
No więc proszę spokojnie jechać. Pan doktor Krzysztof Pójdak, kardiolog, był naszym gościem. Dziękuję bardzo i dobrego dnia.
Dziękuję bardzo nawzajem.
Pozdrawiam. 8:01, więc jest czas na wiadomości, a za kilka chwil, tuż po nich, będziemy rozmawiać z księdzem Jarosławem Wąsowiczem, kapelanem pana prezydenta, jak on z tej strony duchowej patrzy na mijający rok. Michał Trześniewski jest już w studio, tak więc wiadomości. Radio Poranku.
Radio Wnet uszami słuchaczy.
Ja Wnet słucham codziennie, od samego ranka, bo 2 godziny poranka to jak dobrej kawy filiżanka. Radio Wnet to nie tylko radio, to potężna dawka rzetelnych wiadomości i cała plejada znakomitych gości.
Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
Dzień dobry, zapraszam na wiadomości. Rok prezydentury Karola Nawrockiego. Pielgrzymi idą na Jasną Górę. Atak na Hiroshimę, rocznica pierwszego uderzenia atomowego.
Wiadomości wnet.
Z Kościoła Świętego Ducha wyruszyła warszawska pielgrzymka piesza na Jasną Górę. Bierze w niej udział około 3000 osób. To przeżycie duchowe, ale nie tylko, mówią uczestnicy pielgrzymki. Temu Karol Nawrocki złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym. Tym samym został prezydentem Polski. Zawetował najwięcej ustaw w historii, bo rząd jest najgorszy w historii, powiedział rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz w Radiu Wnet.
Pan prezydent zawetował 41 ustaw, bo najgorszy rząd w historii III Rzeczypospolitej. Tak wiele ustaw przygotował z naruszeniem prawa, wbrew interesowi obywateli. Zatem pan prezydent jako strażnik konstytucji nie mógł postąpić inaczej, ale właśnie wetując te ustawy, część tych ustaw, zmusił rząd do tego, by przygotowali lepsze rozwiązania prawne. Rządzący nie mówią o tym, ile ustaw pan prezydent podpisał, a jest to 255
ustaw. Tak, ponad 200.
Ustaw. I 22 inicjatywy ustawodawcze, które w ciągu tego roku prezydentury Karol Nawrocki złożył. Te inicjatywy wylądowały w tej chwili w zamrażarce postkomunisty Czarzastego.
O rok prezydentury Karola Nawrockiego był pytany na wczorajszej konferencji prasowej premier Donald Tusk.
Jak ktoś ma rocznicę, szczególnie taką debiutancką pierwszą rocznicę, to muszę się powstrzymać od jakichś przesadnie złośliwych uwag, więc się powstrzymam. Jestem w kontakcie z prezydentem Nawrockim, zawsze z mojej inicjatywy, żeby nie było wątpliwości, zawsze. Tak było w ostatnich dniach z tym kryzysem rakietowym. Akurat wtedy, kiedy kontaktowałem się z prezydentem Nawrockim, miałem też w pamięci jego decyzje blokujące sejf. Znakiem szczególnym tej pierwszej rocznicy będzie też bardzo kontrowersyjne ułaskawienie.
81 lat temu, 6 sierpnia 1945 roku, Stany Zjednoczone dokonały ataku jądrowego na Hiroshimę. Był to pierwszy w historii przypadek uderzenia atomowego. Amerykanie bombę nazwali Little Boy. Szacuje się, że zabiła około 70 tysięcy osób. Trzy dni później, 9 sierpnia, USA dokonały ataku jądrowego na Nagasaki przy użyciu bomby Fatman. Zginęło kolejnych 70 tysięcy osób. Liczba ofiar jest jednak zdecydowanie wyższa z uwagi na chorobę popromienną, która dotknęła ocalałych. Celem ataków było zmuszenie Japończyków do podpisania aktu bezwarunkowej kapitulacji.
Prognoza pogody.
Jest czas ochłodzenia. W Warszawie do 32 stopni w cieniu, w Krakowie do 37, we Wrocławiu do 29, a w Białymstoku do 32.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry, Grzegorz Milko. Górnik Zabrze przegrał w Budapeszcie z Ferencvaroszem 0-1 w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Węgrzy grali lepiej, ale to Górnik mógł pierwszy strzelić gola. Świetną akcję stworzył Urbański, ale strzelił tuż nad poprzeczką. W 65. minucie Ferencvaros objął prowadzenie. Bardzo ładny gol, a jego autorem Mariusz Korbus zagrał na dwa tempa i za pola karnego uderzył piłkę tuż przy słupku. zasiłku, tak w stylu Roberta Lewandowskiego, choćby ten teraz pierwszy gol dla Chicago Fire. Znowu Urbański był najbliżej wyrównania, ale trafił w bramkę z dystansu, po prostu też ten strzał nie był mocny. Ferencvaros mógł strzelić drugiego gola, ale z kolei tu obronił Filip Szulce w bramce Górnika. No i w końcówce Federico z ekipy Zabrza uderzył tuż obok słupka, a więc jest nadzieja, że w rewanżu Górnik te straty odrobi. Dziś kolejne polskie kluby w europejskich pucharach. O godzinie 18 Jagiellonia zagra z Glasgow Rangers. Również o tej samej 19 Raków podejmie szwedzkie Hammarby. Lech Poznań z kolei nieco później zagra z Klaksvik z Wysp Owczych, a o 20 HPL Tel Awiw GKS Katowice. Hubert Hurkacz pokonał Alejandro Tabio z Chile w drugiej rundzie turnieju ATP Masters 1000 w Montrealu. 6-4 w pierwszym secie, no i niesamowity pojedynek zakończony zwycięstwem po tiebreaku Huberta 7-6, metrów w godzinę 36 minut. Huber serwował 14 asów, a więc użył tą swoją niesamowitą broń, a więc potwornie mocne serwisy. To pierwszy występ Polaka po miesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją mięśni brzucha. Teraz w trzeciej rundzie Hurkacz zmierzy się z Holendrem Zandenschlupem, który sensacyjnie, bez straty seta, wyeliminował Daniła Miedwiediewa. Z turnieju w Toronto odpadły Magdalena French i Magda Linette. Łodzianka przegrała z Jessicą Pegulą, choć urwała seta utytułowanej Amerykance. Z kolei poznanianka przegrała z Iwą Jowicz. O godzinie 18.30 Iga Świątek zagra z Wiktorią Golubicz. Odpadła z kolei z tego samego turnieju triumfatorka ostatniego Wimbledonu, Czeszka Linda Noskowa, która przegrała z Katie McNally. I jeszcze popatrzmy na także, jeśli chodzi o naszą piłkarską ekstraklasę, bo oczywiście mieliśmy w poniedziałek mecz kończący drugą serię spotkań, ale myślę, że już możemy po cichu zapowiadać trzecią kolejkę, a w niej między innymi no, bardzo ciekawe mecze Śląska Wrocław z Krakowem, Wisły Kraków z Wisłą Płock. Legia, lider, zmierzy się z Koroną, natomiast też współlider Jagiellonia zagra z Widzewem. No i Pogoń Szczecin, która pokonała w ostatnim meczu rywala z Motorem Lublin. Teraz to wszystko, dziękuję. Do usłyszenia.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
I drodzy Państwo, jest godzina 8.11. Słuchają Państwo Poranka Wnet 6 sierpnia.
Byliśmy umówieni na rozmowę.
Zapraszam na wywiad Wnet.
Wywiad Wnet.
A gościem Poranka Wnet jest ksiądz profesor Jarosław Wąsowicz, kapelan prezydenta RP, pana Karola Nawrockiego, salezjanin, a także organizator ogólnopolskiej patriotycznej pielgrzymki kibiców. Szczęść Boże, dzień dobry. Panie profesorze, chciałam powiedzieć, proszę księdza.
Szczęść Boże, witam serdecznie państwa.
Jak dzisiaj emocje, jak ten nastrój rok po zaprzysiężeniu pana prezydenta?
Emocji w moim przypadku jeszcze nie widać, bo dzisiaj pracowity dzień. Rozmawiamy właśnie przed Świątynią Bożej Opatrzności, bo za chwilę odbędzie się msza święta na rozpoczęcie warszawskiej pieszej pielgrzymki, a potem wiele innych uroczystości. Emocje to raczej dziękczynienie za ten cały rok wspólnej pracy, bo dla mnie to jest także specyficzny rok, kiedy podjąłem posługę kapelana pana prezydenta. Dziękczynienie za to wszystko, co dane mi było przez ten rok przeżyć. A działo się rzeczywiście bardzo wiele i to był bardzo dobry czas.
Bardzo dobry czas, ale czas też na pewno dużego wysiłku i dużego zaangażowania, prawda?
Tak, bo wyzwań jest wiele, ale ja akurat wyzwań się nie boję. Natomiast jestem wdzięczny i panu prezydentowi za to, że otworzył nasz Pałac Prezydencki kaplicę na to, abyśmy mogli spotykać się z wieloma grupami właśnie na dziękczynnej modlitwę za ojczyznę, za pana prezydenta, jego współpracowników, jego rodzinę. I to jest dla mnie takie nowe doświadczenie, bo rzeczywiście przez ten rok, przez kaplicę Pałacu Prezydenckiego przewinęły się różne grupy formacyjne, różni goście, dosłownie z całego świata Polacy. I to jest niezwykle wzruszające, że jakoś powróciliśmy do tej formuły, która znana nam była przecież zwłaszcza z okresu PRL-u, kiedy kościoły wypełniały się po brzegi modlącymi się w intencji naszej ojczyzny, i to się dzieje. Widać takie duchowe poruszenie i to jest rzeczywiście dla mnie piękne doświadczenie, także jako kapłana, że tak wielu ludzi się cieszy. Dziękuję Panu Bogu za to, że mamy takiego, a nie innego prezydenta.
To w związku z tym, że ksiądz profesor Jarosław Wąsowicz jest właśnie też między innymi organizatorem ogólnopolskiej patriotycznej pielgrzymki kibiców i z tym środowiskiem kibicowskim jest ksiądz bardzo mocno związany, to duże poruszenie w ostatnim czasie wywołało ułaskawienie Piotra Staruchowicza. Jak ksiądz patrzy na tę decyzję? Znacie się z Piotrem?
Oczywiście, że się znamy. To się formalnie nazywa ułaskawieniem, a bardziej bym to nazwał zniesieniem absurdalnego zakazu prowadzenia dopingu i w ogóle przebywania na stadionie, zakazu stadionowego, w związku z tym, że Piotr wprowadził doping nie w miejscu, który miał wyznaczony na bilecie. To jest raczej forma złośliwości i przejaw też takiej konkretnej walki ze środowiskiem kibiców, jakie zawsze rząd Tuska prowadzi, więc bardzo dobrze, że pan prezydent zareagował, że wskazał na ten absurd, że człowiek dzisiaj w XXI wieku może otrzymać zakaz stadionowy za to, że jest kibicem, że prowadzi doping swojej drużyny. No tu jest oczywiście wiele wątków, bo chodzi o mecz Legii z Motorem Lublin. Sami organizatorzy pozwolili na to, żeby Piotr znajdował się właśnie w takim, a nie innym miejscu, więc jest wiele szumu koło tego w takim kontekście, że kibul łaskawia kibola. Natomiast tutaj nie ma jakiegoś drugiego dnia. Pan prezydent nie ułaskawił przestępcy, tylko pokazał na absurd zakazu stadionowego, w tym przypadku dla Piotra, za prowadzenie dopingu. No, i to jest po prostu przywołanie sprawiedliwości i normalności.
No tak, no bo pojawiają się takie głosy, że Piotr Staruchowicz to taki zadymiarz, że pobił po meczu piłkarza Jakuba Rzeźniczaka między innymi no i ten zakaz stadionowy gdzieś się łączy z tą jego osobą i to są te kontrargumenty, proszę księdza.
Tak, tylko że sytuacja, o której pani redaktor mówi, miała miejsce wiele lat temu, to tak jakby ciągle w życiu każdego z nas powracać do pewnych występków i grzechów, za które ktoś już odpokutował, bo to ułaskawienie nie dotyczy sprawy Jakuba Rzeźniczaka, ale tego, że Piotr Staruchowicz prowadził doping z miejsca, które nie miał wskazane na swoim bilecie, więc to jest już przebiegłość, bo można wracać latami do przewinień sprzed wielu, wielu lat, a każdy się może nawrócić. I miejmy nadzieję, że
rozumiem, że dzisiaj ksiądz poręczyłby za Piotra Staruchowicza.
Tak, wtedy poręczałem, kiedy siedział niewinnie w więzieniu.
10 lat temu ponad, prawda? Było to
tak.
Gdzieś, tak.
I teraz nadal to jest bardzo wartościowy człowiek ideowy i się cieszę, że pan prezydent tak postąpił.
A to jeszcze wracając do prezydentury, bo dzisiaj to wielkie święto, dzisiaj wydarzenie przed Pałacem Prezydenckim od godziny 17:00-17:30. Takie trudne momenty, chciałabym się zapytać, albo momenty, które gdzieś przywołują gdzieś jakąś refleksję w ciągu tego roku. Jakby ksiądz sięgnął pamięcią, to kiedy były? Kiedy może było właśnie tej refleksji więcej, czy zadumy nad tą prezydenturą, czy może nad przyszłością w ogóle Polski?
Moja funkcja, pani redaktor, o czym już wielokrotnie rozmawialiśmy, to jest duchowa opieka nad panem prezydentem, jego rodziną, współpracownikami, więc ja się na tym kontekście skupiam i w zasadzie przez cały rok bardzo wytrwale staram się modlić za pana prezydenta, za naszą ojczyznę. Tych momentów trudnych zawsze jest bardzo wiele. Trzeba powiedzieć, że prezydent ma przeciwko sobie rządzących, którzy jak mogą utrudniają mu sprawowanie tej funkcji, więc to jest główne wyzwanie. radzi sobie z tym dzielnie i chwała Panu, ma wsparcie znaczącej części społeczeństwa i to jest też wielki dar, którego nie można zmarnować. Natomiast w ogóle posługa prezydenta czy jakiegokolwiek rządzącego państwem no nie jest łatwa i warto się zawsze uczyć pokory, z pokorą podchodzić do tych wyzwań. Zawsze wtedy, kiedy człowiekowi wydaje się, że wszystko od niego zależy, wszystko może, to jest już pierwszy krok do upadku. Myślę, że nasz pan prezydent, który często odwołuje się do wartości chrześcijańskich i też często powtarza, że wszyscy jesteśmy tutaj na chwilę, na stanowiskach na chwilę, świadczy o tym, że ma w sobie dużo pokory i miejmy nadzieję, że nadal tak będzie.
To jeszcze na koniec, a rządzący mówią w drugą stronę, że to pan prezydent utrudnia im rządzenie, że wetuje ustawy, że cały czas gdzieś jest ten konflikt. No też ta druga strona w ten sposób się wypowiada, proszę księdza.
To jest konflikt ideowy i każdy, kto jest bacznym obserwatorem sceny politycznej i wszystkich wydarzeń społecznych, myślę, że ma wyrobione na ten temat zdanie i tyle. Tak jak mówiłem, trzeba w pokorze podchodzić do wyzwań, starać się bardzo konsekwentnie realizować program i być wierny wartościom, dzięki którym się zostało w tym wypadku prezydentem. I myślę, że z takim przypadkiem mamy do czynienia, jeśli mówimy o prezydenturze pana Karola Nawrockiego.
Czego ksiądz już na koniec życzy i rządzącym, i panu prezydentowi, i tym, którzy Polską opiekować się będą, czy rządzić będą?
Życzę błogosławieństwa Bożego nieustannie. My w kaplicy modlimy się także za rząd, za tych, którzy sprawują władzę, o to, żeby mieli w sercu Polskę, żeby byli wierni naszym narodowym tradycjom, wartościom i jesteśmy w tym bardzo konsekwentni.
A mówił sprzed świątyni Opatrzności Bożej ksiądz profesor Jarosław Wąsowicz, kapelan prezydenta Rzeczpospolitej. Szczęść Boże i pewnie do zobaczenia po godzinie 17 na krakowskim Przedmieściu.
Szczęść Boże i serdecznie Państwa zapraszam.
Do usłyszenia, do zobaczenia. A mówił ksiądz profesor Jarosław Wąsowicz. Drodzy Państwo, tak, dzisiaj wydarzenie przed Pałacem Prezydenckim o godzinie 17 już będzie można przyjść i będzie można zostać. Jak usłyszeliśmy, będzie między innymi debata, w której będzie uczestniczył pan Rafał Ziemkiewicz, pan profesor Andrzej Nowak, Krzysztof Stanowski. To wszystko przed Pałacem Prezydenckim. A my może spójrzmy na kilka chwil dosłownie na dzisiejsze gazety. Falstart, Safe. Były przechwałki, skończyło się na blamażu, pisze Gazeta Polska Codziennie. Dziś rząd chwalił się potężnym zastrzykiem gotówki na zbrojeniówkę, ale twarde dane z Banku Gospodarstwa Krajowego, drodzy Państwo, obnażają bolesną rzeczywistość. Z pierwszej transzy aż 28 miliardów złotych z programu SAFE, które trafiły już do Polski. No jak Państwo myślą, ile zdołano wydać do końca czerwca? Zaledwie 157 milionów. Tyle, ile kosztuje jeden śmigłowiec wojskowy. W takim tempie, piszą dziennikarze Gazety Polskiej Codziennie, pierwszą transzę unijnego kredytu będziemy wydatkować niemal przez 30 lat. Także wzmożenie wokół ułaskawień, o tym pisze dzisiaj Grzegorz Wszołek. No i Rzeczpospolita, Gazeta Rzeczpospolita. Dzisiaj jedynka, etat dla kuriera. Rząd szykuje zmiany, kurierzy i kierowcy pracujący za pośrednictwem platform internetowych mają uzyskać łatwiejszą drogę do umowy o pracę. A także, drodzy Państwo, planowane są dwa nowe święta państwowe. Ministerstwo Kultury planuje prace legislacyjne w sprawie 15 sierpnia i 2 maja, dowiedziała się Rzeczpospolita. Także w dzisiejszej Rzeczpospolitej Rozwój Plus jest wielką niewiadomą, pisze Bogusław Chrabota. Mateusz Morawiecki wygra tylko wtedy, kiedy utrzyma efekt świeżości i poszerzy elektryczność. elektorat poza wyborców z PiS. Przez 14 miesięcy będzie to trudne. Europa nie zdała egzaminu. Również dzisiaj opinia w Rzeczpospolitej Alberto Alemano. Kryzys na granicy został opanowany w ciągu 48 godzin. Europejscy przywódcy przedstawili to jako inwazję, osłabiając zasadę, która powinna spajać Unię Europejską i podsunęli wrogom Europy dystopijną narrację, pisze znany włoski prawnik z Uniwersytetu Harvarda. Wiemy także, że Polska powalczy z Pfizerem o 5,6 miliarda euro, chyba euro, tak, euro. Skarb Państwa złożył apelację od wyroku brukselskiego sądu w sporze dotyczącym nieodebranych szczepionek przeciwko COVID-19, a także strach przed Marokiem. To Jędrzej Bielecki pisze o tym, że Unia Europejska nie potrafiła odpowiedzieć na atak hybrydowy Rabatu. Eksperci spodziewają się więc podobnych operacji jak ta, która dotknęła Ceutę w ostatnich dniach. To jest ciekawy artykuł, jak wyglądają te relacje, a przede wszystkim czy Unia Europejska jest zakładnikiem Maroko, bo też tak się mówi. Maroko jest krajem, który chroni Europę przed najazdem migrantów. Dostają bardzo duże pieniądze z Unii Europejskiej, między innymi od komisarza do spraw migracji Magnus Brunner w każdym razie ochoczo trzymał się hiszpańskiej wersji wydarzeń. Przekonywał, że wszystkiemu są winne mafie, choć nie wskazał nazwy choćby jednej z nich. Zapewniał też, że Maroko pozostaje krajem pewnym, a więc takim, którym odsyłani migranci mogą czuć się bezpiecznie. Zupełnie inna narracja pojawia się w przekazach też hiszpańskich dziennikarzy i tych, którzy przyglądają się tej sytuacji. I umowa na budowę atomu ze Stanami Zjednoczonymi jesienią. Oczekujemy, że uda się wypracować rozwiązania, które pozwolą polskim wykonawcom wziąć udział w realizacji tego projektu, mówi Wojciech Wroch, wiceminister energii i pełnomocnik rządu. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Harmonogram był złożony, elektrownie jądrowe i to wszystko. No i Dziennik Gazeta Prawna. Jeszcze na koniec rząd przykręci śrubę fundacjom rodzinnym. Ministerstwo Finansów zamierza zaostrzyć zasady opodatkowania fundacji rodzinnych. No i Koalicja Obywatelska i PSL rozmawiają o wspólnych listach. Nie wiem, czy to Państwa dziwi, chyba raczej nie. Między prezesem PSL, panem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, a premierem miało dojść do rozmowy, w której uzgadniano start ludowców na jednej liście z Koalicją Obywatelską. Rozmowa miała też dotyczyć kandydata na szefa w kolejnej kadencji Sejmu. Mógłby nim zostać Kosiniak-Kamysz, czyli Władysław Kosiniak-Kamysz, premierem polskiego rządu. No i jeszcze jedna informacja. Posłowie PiS chcą zatrzymać edukację zdrowotną w Trybunale Konstytucyjnym. Tymczasem szkoły już przygotowały się do uruchomienia tego nowego przedmiotu. No a twarzą, jeżeli chodzi o blokowanie edukacji zdrowotnej, czy też nie wprowadzanie jej do szkół, jest były minister edukacji, kandydat na premiera Prawa i Sprawiedliwości, pan Przemysław Czarnek, który jest przeciwny tym rozwiązaniom. A także myślę, że to Państwa zainteresuje, bo ostatnio dużo się mówiło o firmie Kontrol Proces i jej sporze z Lwowem, a teraz informacja, że polskie firmy jednak walczą o kontrakty na Ukrainie. Mimo wojny wykonawcy z Polski zaczynają walczyć o kontrakty za wschodnią granicą. Mirbud jest bliski zdobycia pierwszego zlecenia, a Budimek zapowiada start w przetargach. Również rynek ukraiński firmy sondują na własną rękę z pełną świadomością ryzyk w postaci wszechobecnej korupcji, piszą dziennikarze Dziennika Gazety Prawnej, i niesprzyjającego klimatu biznesowego. Tak więc przegląd prasy wykonany. A teraz może Stanisław Sojka i utwór piękny Tolerancja na miły Bóg. I drodzy Państwo, jest godzina 8.31, już prawie 8.30 minut dwie, a z nami w studio Adam Czarnecki, społeczna operacja referendalna, także przewodniczący Rady Koordynacyjnej Stowarzyszenia Tak dla CPK. Witam serdecznie w naszym studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No i proszę nam powiedzieć, jak ta społeczna operacja przebiega, jak to wygląda w Warszawie?
Jak kula śniegowa, mimo że mamy taką temperaturę, jaką mamy, to jednak każdego kolejnego dnia tych ludzi, którzy się do nas zgłaszają, którzy chcą z nami zbierać te podpisy, jest coraz więcej. No i tak jak mamy, powiedzmy, musimy zebrać 132 tysiące podpisów, więc średnio wychodzi 2-300 dziennie, tak mniej więcej, no bo operacja cała referendalna, zbiórka trwa 60 dni, no to wyprzedzamy ten plan, zbieramy dziennie o te 10-20% podpisów więcej, czyli tak 2700, 2800, no tam po 4 dniach mieliśmy już 15 tysięcy.
A dziś?
Nie wiem dokładnie, jakie są wyliczenia, no ale dzisiaj mamy bodajże 7 dzień, więc jak mamy te 2,5, no to powiem tak, powyżej 22-25 tysięcy będziemy mieli, aczkolwiek to jest stale liczone w biurze, więc no nie znam takiej dokładnej
ta cyfry. Społeczna operacja referendalna, jak sama nazwa mówi, jest społeczna, jest oddolna. Ile osób jest zaangażowanych w cały ten proceder?
Łącznie, bo tak, 15 osób jest z komitetu organizacyjnego, a oprócz tego mamy mniej więcej 250 wolontariuszy. No i ta liczba dalej rośnie. Wolontariusze, czyli osoby, które się do nas zgłaszają, które chcą na ulicach zbierać podpisy, które chcą chodzić z tym stolikiem, stać przy tym stoliku całymi dniami albo tyle godzin, ile mogą i walczyć o to, żeby się udało.
A mimo takich temperatur, prawda?
Tak jest. No wczoraj 35, 36 chyba stopni na termometrze, a mnóstwo ludzi stało praktycznie po, nie wiem, 4-6 godzin, nawet na patelni w Warszawie, przecież tam jest gigantyczny skwar i mimo to twardo mieli parasoleczki, mieli oczywiście wodę i się chowali przed tym szkwałem, tak nazwijmy, ale no, ja jestem pełen podziwu i pełen szacunku, że po prostu ludzie mają w sobie tyle motywacji, żeby poświęcać swój wolny czas i jednocześnie w takich temperaturach, w taką pogodę stać. Mamy przecież wakacje, człowiek wolałby sobie odpocząć, wolałby zregenerować się, pojechać może nad wodę, a zamiast tego ludzie poświęcają swój czas i są z nami i stoją na ulicach, są na wydarzeniach, zbierają te podpisy. Wspaniała robota. Więc.
Chyba takim momentem przełomowym była sprawa Szpitala Południowego, prawda? Kiedy ta akcja referendalna, operacja zaczęła swoje bytowanie. Nie wiem, czy pan miał okazję, ale wczoraj Rafał Trzaskowski ogłosił audyty SOR-u w miejskich szpitalach. Zostały one zakończone. Warszawa wdraża kompleksowe zmiany. Jak pan patrzy na to, co mówi ratusz właśnie w tym kontekście?
Powiem tak, faktycznie ta cała sytuacja z Szpitalem Południowym, afera, brak jakiejkolwiek kontroli nad tym szpitalem ze strony ratusza, ze strony Rafała Trzaskowskiego, było tą, powiedzmy, tą kropelką, która przelała tą całą czarą goryczy, no bo Rafał Trzaskowski ma wiele, nazwijmy to, zasług, które doprowadziły do tego, że o te referendum się staramy. Jednocześnie no, sprawa Szpitala Południowego idealnie jakby w soczewce skupia cały problem, no bo Rafał Trzaskowski jeszcze rok temu w czasie kampanii wyborczej mówił, że on osobiście zarządza szpitalami, a Szpital Południowy to jest jego oczko w głowie, a potem okazuje się, że tak naprawdę Szpital Południowy jest całkowicie bez jakiejkolwiek kontroli. Mamy tam lekarzy, którzy, jak w tym wyniku audytu, że niektórzy lekarze brali po 100 godzin ciągłego dyżuru, albo pobierali pieniądze za podwójne wynagrodzenie za ten sam dyżur, który odbywali po prostu na różnych oddziałach. Do tego cały Dawid Kasprzy, który przecież koniec końców pomagał intensywnie Rafałowi Trzaskowskiemu w kampanii wyborczej. Był wieloletnim przewodniczącym młodzieżówki Platformy Wyborczej. Pojawiał się z mnóstwą ilością polityków Platformy Wyborczej. Teraz nikt go nie zna.
Obywatelskiej.
Platformy Obywatelskiej, przepraszam bardzo.
Już o tych
nikt
wyborach
go nie zna,
dużo.
Tak jest. Nikt go nie zna. Nikt nie wiedział, kim on jest. Rafał Trzaskowski o wszystkim dowiedział się z mediów i w ogóle jest zaszokowany. A przecież trzeba też przypomnieć, że sygnalista, który obecnie chyba ma największe problemy problemy z całej tej sytuacji, no to już pół roku temu albo rok temu, już nie pamiętam dokładnie, kiedy zgłaszał Rafała Trzaskowskiemu właśnie nieprawidłowości w szpitalu południowym i koniec końców skończyło się na tym, że został zwolniony.
Patryk Słowik, który był dziennikarzem opisującym te nieprawidłowości właśnie w szpitalu południowym, napisał: mam wielki kłopot z oceną Rafała Trzaskowskiego w całej tej sprawie. Z jednej strony to on chwalił się szpitalem południowym, tak jak pan powiedział, że jest on mu podległy. Z drugiej mam wrażenie, że jest jedynym politykiem Koalicji Obywatelskiej, który naprawdę wiele rzeczy robi przyzwoicie. Mógł przecież próbować ukręcić sprawie łeb, audyt niczego by nie wykazał i ludzie ocenialiby wtedy na wiary. Czy wierzą Słowikowi i oficjalne i portalowi Zero, czy całej machinie partyjnej KO? Ale Trzaskowski tutaj postąpił przyzwoicie, pisze Patryk Słowik. Zaprezentował kluczowe wnioski z audytu, które sprowadzają się do potwierdzenia naszych ustaleń, z których wynika, że szpital południowy, patologia goniła patologię. Pan się, rozumiem, nie podpisuje pod tym, co Patryk Słowik pisze.
Nie podpisze się pod tym. W moim zdaniem no nie miał Rafał Trzaskowski wyboru, no bo jeśli ta sytuacja już tak wybuchła, cała Polska przecież tym żyła i co rusz wychodziły nowe skandaliczne informacje, no to no, Rafał Trzaskowski jako prezydent miasta stołecznego Warszawy no musiał coś zrobić. To jest, tak samo jak na przykład zwolnił swoje dwie zastępczynie. No, opierał się, no ale koniec końców musiał coś zrobić, więc po prostu wrzucił ludzi pod tak zwany pociąg i samemu licząc, że na niego odpowiedzialność nie spadnie. No i tutaj temat audytu, no tak samo. Przecież Rafał Trzaskowski jeszcze na Radzie Miasta Stołecznej, na Radzie Miasta tam miesiąc temu około, czy dobrze pamiętam, w połowie lipca mówił, że z żadnego saloniku VIP nie było, nie było żadnych tam za bardzo problemów i w większości spraw zaprzeczał. I dopiero jak kolejne informacje, kolejne afery wychodziły, jakieś tam skandaliczne elementy tej afery, no to przyznawał rację, że dobrze, to tak było, to tu zmieniam zdanie. Okej, to w kolejnym temacie również dziennikarze mają rację, więc został Rafał Trzaskowski podstawiony przed ścianą, pod murem, no i musiał po prostu przeprowadzić audyt, no bo no nie mógłby tego tak zamieść pod dywan, więc ja raczej oceniam to jako próbę ratowania swojej skóry. Ja tak, dobrym przykładem jest tych pozornych takich działań, to jest temat tego, że jak Rafał Trzaskowski obiecał, że odpolityczni w takim razie z półki skarbu, z półki miasta. No i co zrobił Rafał Trzaskowski? Zapowiedział, że rozkazał obecnym członkom zarządów spółek miasta, żeby albo składają legitymację partyjną, no albo zostają pozbawieni funkcji. No i oczywiście oni złożyli wszyscy legitymacje partyjne i partyjniacy, którzy 20 lat siedzieli w Platformie, nagle złożyli legitymację i nagle przestają być członkami partii. Nagle to jest odpolitycznienie spółki miasta. No to są takie działania pozorne. No i tutaj super, że ten audyt został przeprowadzony.
I dosyć szybko, powiedzmy,
i dosyć szybko,
prawda?
Jak najbardziej, tak. To jest. Tylko że no nie wyobrażam sobie jakiegokolwiek innego scenariusza, no bo no nie zadziałałby system taki, w którym Rafał Trzaskowski powiedziałby: audyt za bardzo się nie dzieje, no bo dziennikarze dalej by drążyli, dalej by dostawali kolejne informacje i to tylko jeszcze bardziej by mu szkodziło, więc no.
Według pana nie miał wyjścia, ale teraz tak. Już zostawmy sprawę szpitala południowego, bo mam wrażenie, że bardzo dużo o tym się mówi i dosyć dużo wiemy, ale przecież są inne aspekty, które państwu się nie podobają i które mają mieć wpływ na odwołanie właśnie Rafała Trzaskowskiego. Specjalne strefy parkingowe dla hulajnóg elektrycznych. Uważa pan, że to jest bardzo ważna sprawa dla mieszkańców?
Uważam, że to jest ważna sprawa dla mieszkańców, tak. W sensie, no na pewno to nie jest kluczowa sprawa, ale to jest jeden z elementów takiego fantomowego zarządzania miastem. Czytaj, no mamy na przykład te hulajnogi elektryczne, które są porozwalane wszędzie, w
no
różnych miejscach.
No tak, jest
miejscach,
bałagan, to
jest
prawda. Bałagan. Nie ma wyznaczonych żadnych stref.
Tak jest. Ludzie odkładają je nawet na pasach, no to stoi wszędzie. W innych miastach da się to ogarnąć. No w Krakowie chociażby byłem kilka miesięcy temu, tam 2-3 miesiące temu w Krakowie. W Krakowie są specjalne strefy. Zresztą jak mieszkańcy Warszawy by się przeszli popatrzyli na chodniki, to tam też są już narysowane specjalne strefy, takie wyznaczone na hulajnogi, tylko nikt jakby nie może wymusić na tych operatorach hulajnog, żeby faktycznie te hulajnogi tam odstawiać. No ale oprócz tego, no to mamy
ale
szereg...
w innych miastach się udało,
w
prawda?
W innych miastach się udało, więc to nie jest tak,
w Krakowie
że...
na przykład tak,
tak jest.
Tak jest,
no w Poznaniu też są takie strefy, więc...
I co mówią? mówi ratusz w tej sprawie?
Ostatnio się tłumaczył, że to jest kwestia ustawy, a poza tym to musi się na to zgodzić operator hulajnogi. Więc ratusz jakby...
Jest zależny od jakichś podmiotów, no, tak?
Psychologia, standardowa psychologia, czyli to nie my byśmy chcieli, ale nic się nie da zrobić, bardzo przepraszamy. W innych miastach się da zrobić, w Warszawie się nie da zrobić. Nie wiem, z czego to wynika. Nie, w ogóle... Trudne jest to, bo jeszcze rozumiem, jakby nigdzie w całej Polsce nie dało się tego tematu w jakikolwiek sposób zagospodarować, unormować. Ale no, Warszawa, miasto niemocy.
Co niestety. Jeszcze jest takim elementem, który uważa pan, że może przekonać mieszkańców Warszawy, żeby jednak w ogóle podpisać się najpierw pod wnioskiem, a później zagłosować?
Kluczowa, myślę, kwestia to jest wizja Warszawy. Ponieważ Warszawa jest najbogatszym miastem w Polsce, jest jednym też z najbogatszych regionów w ogóle w całej Europie, a my w ogóle nie wykorzystujemy naszego potencjału tylko przez to, że jest ta właśnie psychologia, niemoc, plus Rafał Trzaskowski jest takim prezydentem fantomowym. Taka uwaga, no w pierwszej kadencji ponad 250 dni spędził w wyjazdach zagranicznych zamiast zajmować się miastem. Sprawa Szpitala Południowego, licznych afer, które wybuchały. No to też jest wynik tego, że Rafał Trzaskowski po prostu traktuje Warszawę nie jako faktycznie miejsce, którym on musi zarządzać, tylko takie miasto jako przystanek do wielkiej kariery, a tutaj no fajnie, zrobi sobie zdjęcia, nagra TikToki, ale za bardzo
ale
się...
Ale jakieś konkretne rozwiązania, żeby przekonać właśnie niezdecydowanych na przykład.
Żeby wzięli udział tak. I żeby pojawili się. No tutaj pierwsza kwestia, pierwsze podstawowe rozwiązanie, żeby wzięli udział. Ogłosiliśmy referendum, Rafał Trzaskowski nagle zaczął robić codziennie konferencje prasowe. Tak. I nagle zaczął przedstawiać, że to zrobimy, tutaj zaraz rozwiążemy problem czy to sygnalizacji, czy rozwiążemy problem parkingów. Zaczyna nagle mobilizować.
No bo tak, parkingi
się.
To myślę, że to jest element, który dotyczy bardzo wielu mieszkańców Warszawy i zaparkowanie gdzieś w centrum graniczy z cudem, prawda?
Tak, to prawda. Tutaj też jest miasto... ma strategię taką, żeby do centrum jednak wjeżdżać tylko komunikacją miejską albo przy pomocy metra, no, ale nie samochodami. Więcej miejsc parkingowych jest likwidowanych, aniżeli powstają nowe. Te, które powstają, chociażby parkingi podziemne, no to też to się bardzo powoli dzieje, bo chociażby temat parkingu przecież na Placu Powstańców, no więcej mamy miejsc parkingowych likwidowanych i ja z jednej strony rozumiem tą narrację, że no, coraz więcej jest samochodów i miasto nie jest w stanie przyjąć wszystkich, ale jednocześnie nie możemy robić tak, że po prostu likwidujemy miejsca parkingowe, zwężamy ulicę, nie dajemy żadnej alternatywy, no, ale... bo komunikacja miejska przez to, jak jest zorganizowana obecnie, nie nadąża za zapotrzebowaniem.
Ale nie podoba się panu to, jak na przykład została teraz odremontowana i oddana ulica Złota?
Ja nie powiem, że mi się to nie podoba. Ja powiem, że Warszawa jest miastem, które takie rzeczy jak ulica Złota, to są... My się zachwycamy, fajnie, że został przeprowadzony remont, ale my się zachwycamy nad rzeczami, które na zachodzie byłyby traktowane jako po prostu normalna sprawa. A u nas... No... Ile to trwało? Mamy chyba już siódmy, jeśli dobrze kojarzę, rząd Rafała Trzaskowskiego, a w ogóle Platforma rządzi 20 lat w Warszawie. No i teraz, po tylu latach dopiero ktoś się wziął za te remonty, a plac na przykład centralny przecież przed Pałacem Kultury i Nauki na cały czas posadzono kilka drzewek, powiedziano, dobrze, macie, tutaj są drzewka, jest takie jedno oczko wodne gdzieś tam zrobione i koniec. To nie są inwestycje godne moim zdaniem stolicy 20. gospodarki świata, bardzo bogatego miasta, które mogłoby robić dużo, dużo więcej, gdyby tylko prezydentowi faktycznie
jeszcze,
się chciało.
To jeszcze SOR, no bo tak państwo się nazywają, to chyba celowe nawiązanie do SOR-u ze Szpitala Południowego. Czas przepędzić tę ośmiornicę z ratusza, podziękować warszawskiej Platformie. 20 lat budują pajęczyny układów i układzików, siatkę powiązań, dochodząc do skrajności, w której 29-letni partyjniak rozstawia ludzi po kątach, samemu drenując miejskie szpitale na 1,6 miliona złotych. Jak pan w tej całej układance widzi rolę i udział, a raczej teraz gdzieś zaginiony, Marcin Kierwiński? No bo przecież on ma bardzo duży wpływ na to, co się dzieje w Warszawie i na lokalne struktury Platformy Obywatelskiej.
Tak, Marcin Kierwiński, zresztą jest dosyć znana taka powszechna wiedza, że Marcin Kierwiński z Rafałem Trzaskowskim się dosyć mocno nie lubią i cały czas walczą w Warszawie o wpływy. Zresztą Marcin Kierwiński miał marzenie, żeby zostać prezydentem Warszawy i jeśli Rafał Trzaskowski wygrałby wybory rok temu, no to Marcin Kierwiński prawdopodobnie byłby kolejnym kandydatem. Marcin Kierwiński na pewno musiał wiedzieć na temat sytuacji, jaka się dzieje w Szpitalu Południowym.
Ale w ogóle chyba w spółkach
Też jego ludzie. Przecież koniec końców Rada Miasta, no to tak naprawdę mówi się, że to są ludzie Kierwińskiego. Więc tylko, że nasze referendum to nie jest tylko referendum o odwołanie Rafała Trzaskowskiego, ale również Rady Miasta. I my walczymy o to, żeby ci ludzie, którzy się przez te ostatnie lata skompromitowali i też ludzie, którzy mają takie poczucie całkowitej bezkarności, no bo Rada Miasta Warszawy, no to ma poczucie, że oni po prostu mogą zrobić wszystko, nikt im nic nie zrobi, wybory są za 3 lata i jesteśmy bezkarni.
Które decyzje są najbardziej skandaliczne z pana, z państwa perspektywy właśnie Rady Miasta?
Bardzo, bardzo poważną i taką wiele mówiącą o podejściu Rady Miasta do w ogóle społecznych problemów, to czy to były decyzje związane z głosowaniem w czasie wprowadzenia prohibicji w Warszawie, w sensie ograniczenia sprzedaży alkoholu, czy bardzo popularne...
Ale to uważa pan, że to jest złe rozwiązanie?
Nie, ja uważam, że bardzo dobre, tylko że przypomnijmy jedną rzecz. To nie wyglądało tak, że od razu zostało to wprowadzone, tylko na początku Rada Miasta była przeciwko i dopiero kiedy wybuchło takie społeczne warszawiaków oburzenie, że to trzeba wprowadzić, no to Rada Miasta w kolejnym głosowaniu dopiero zagłosowała
za. To chyba był trochę konflikt z prezydentem, prawda?
Konflikt, ale też to był taki konflikt, że Rafał Trzaskowski na początku zaakceptował fakt, że Rada Miasta zagłosowała przeciw i dopiero znów, jak powstało, zobaczyli, że jest oburzenie społeczne na to, no to zmienili zdanie i zaczęli nagle się ustawiać, że okej, to wiatr wieje w drugą stronę, no to my jednak pokażemy, że jesteśmy za. Czyli takie trochę za, nawet przeciw.
Co by pan powiedział tym osobom, które się zastanawiają? Jakby pan ich zachęcił na koniec, żeby podpisali się pod państwa akcją?
Politycy potrzebują nad sobą bata. Referendum to jest taki bat, który ich mobilizuje. Politycy często pracują od wyborów do wyborów. Referendum wprowadza kolejną motywację dla nich, żeby się wykazali, żeby nie mieli poczucia, że mógł sobie nic nie robić przez 4 lata i będzie co będzie. Tylko mamy referendum. Najlepszym przykładem jest ten Rafał Trzaskowski, który z reguły jest fantomowy, a nagle pojawia się referendum i tutaj codziennie pojawia się nowa zapowiedź nowych zmian w Warszawie. Więc referendum jest mobilizacyjne. Bardzo zachęcam, żeby każdy poszedł, zagłosował, podpisał kartę, no i pchnął go do roboty.
Gdzie można spotkać państwa? Takie miejsca na 100%
tak,
pewne?
Tak, codziennie na pewno jesteśmy na 100% na Warszawskiej Platformie, ale też zachęcam.
Na Warszawskiej Platformie?
Na Warszawskiej Patelni, przepraszam bardzo.
Czyli koło, dla tych osób, które nie wiedzą, Metro Centrum, tak?
Tak, Metro Centrum, dokładnie tak. Też zachęcam do wchodzenia na sor.waw.pl.
Nie tam, mylić z SOR-em Szpitala
nie mylić.
Południowego.
Tam na tej stronie codziennie wrzucamy i tak samo w social media, codziennie wrzucamy grafik wszystkich dyżurów. Dzisiaj mamy 13 punktów, około 10 dzielnic, więc codziennie można zobaczyć na naszej stronie internetowej, gdzie są nasi wolontariusze. I też dokończę, pomarańczowe kamizelki, więc bardzo łatwo ich wypatrzyć w tłumie.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie, dziękuję państwu.
Adam Czarnecki, Społeczna Operacja Referendalna, także Stowarzyszenie Tak dla CPK. To teraz Helena Majdaniec, a później zajrzymy do Paryża.
Państwa. Paris au mois d'août. Zalety Paryża w sierpniu opiewał Charles Aznavour. Stali mieszkańcy wyjechali, nastał czas letargu. Czas idealny eksmisji i wywłaszczeń. Praktyki wstydliwe, niechętnie widziane przez naród, odbywają się bez świadków. Ofiara nie ma się do kogo odwołać. Wszyscy na wakacjach. Członkowie paryskiego Stowarzyszenia Polskich Kombatantów i ich rodzin pozostali w mieście, aby bronić ich domu zagrożonego konfiskatą. Dom Stowarzyszenia Polskich Kombatantów przy ulicy Legendre służy kolejnym pokoleniom emigrantów od 80 lat. Tak nad głową ma tutaj kilka polskich instytucji niezależnych od władz w Warszawie. W szkole Nowa Polska dzieci czytają po polsku Dziady pana Tadeusza, wiersze Tuwima, Brzechwy, Herberta i dowiadują się, że Polska to nie byle co. Chór Piast odbywa próby, zanim zaśpiewa pieśni w kościele, w szkołach, na koncertach. Ambasada korzysta z jego pomocy dla uświetnienia uroczystości państwowych. Chór podtrzymuje nas na duchu i śpiewa nam polskie pieśni, kiedy chrzcimy nasze dzieci, kiedy żenimy się i kiedy umieramy. Ma dobre głosy, dobrą batutę. Z chóru wyszedł pan Walędzik, baryton śpiewający dzisiaj wielkie role w operze paryskiej. Podobnie jak piękna pani Urszula Cuvillier, obdarzona mezzosopranem o aksamitnym brzmieniu, śpiewająca w radiu francuskim. Tutaj zbieramy się, aby obchodzić nasze emigracyjne zaduszki, nasze wesela, nasze dziady, nasze wigilie. Francja popiera stowarzyszenia. Mamy jednak ten dom opuścić, aby kilka osób mogło zarobić 30 milionów euro. Sąd paryski wydał wyrok, uznając polskie stowarzyszenia za dzikich lokatorów. Ze względu na oryginalne przepisy francuskie nie było nigdy wiadomo, kto jest właścicielem domu, a kto dzikim lokatorem. Został zakupiony po wojnie ze składek żołnierzy i oficerów polskich, którzy nie mogli albo nie chcieli wracać do Polski rządzonej przez komunistów. Domy i duże apartamenty były tanie, ale przepisy francuskie nie pozwalały cudzoziemcom na kupno nieruchomości. Polscy kombatanci nabyli dom na słowo honoru, na imię zaufanych powierników. Z czasem prawdziwi kombatanci odeszli na wieczną wartę. Ich powiernicy również. Przyszły nowe pokolenia i nowi ludzie. Inaczej niż ich poprzednicy pojmujący słowo honoru i zobowiązania. Tymczasem ceny nieruchomości rosły. Zaufanie okazało się kruchym fundamentem transakcji, kiedy w grę weszła suma 30 milionów euro. W latach 70. zjawił się w Paryżu pan, którego imię i nazwisko budziły całkowite zaufanie. Apoloniusz Serafin. Szybko wspiął się po szczeblach kombatanckiej kariery. Nie trudno było zostać kombatantem. Wystarczył beret z orzełkiem, białe rękawiczki, kilka odznak w rodzaju zwiedziłem karkonosze i opatów miastem przyszłości, przypiętych do marynarki jako imitacja orderów oraz sztandar patriotyczny skonfekcjonowany metodą chałupniczą. Pan Serafin dysponował jeszcze w dodatku mundurem Ludowego Wojska Polskiego. Słowem, dalibyście mu komunię świętą bez spowiedzi, jak mówią Francuzi. Zaczynając od noszenia sztandaru, tak ukostiumowany, został wkrótce prezesem Krajowego Stowarzyszenia Kombatantów na Francję i jako taki pretendent do własności domu przy ulicy Legendre. Pretendentem do własności domu przy ulicy Legendre. Mówiąc o swojej kombatanckiej przeszłości, prezes pominął jednak kilka szczegółów życiorysu, które mogłyby zainteresować jego wyborców. Zawiera te szczegóły 46-stronicowa teczka w archiwum IPN-u o sygnaturze IPN BU 00170/620, w tym podpisane oświadczenie. Apoloniusz Serafin był zarejestrowany u Służby Bezpieczeństwa jako kontakt operacyjny pseudonim Polo. Podstawowa kategoria tajnej świadomej współpracy obywateli PRL-u z wywiadem cywilnym, czyli odpowiednik TW, tajnego współpracownika w innych pionach. Po pozostaniu we Francji Apoloniusz Serafin podtrzymywał kontakty ze Służbą Bezpieczeństwa. W odróżnieniu od innych uciekinierów z PRL-u dostał paszport konsularny i obficie informował oficerów prowadzących o sprawach interesujących wywiad PRL. W zamian za wyjazd rodziny obiecywał, cytuję, spłacić dług wobec kraju, a nawet jeśli takie są oczekiwania służby bezpieczeństwa, cytuję, czynnie się zaangażować. Napisał odpowiednie oświadczenie i cytuję, zapewnił, że decyzję o pomocy MSW podjął już w chwili, kiedy zdecydował się przyjechać na rozmowę do Warszawy. My, którzy zabiegamy o zachowanie domu w polskich rękach i sprzeciwiamy się sprzedaży, nie jesteśmy już kombatantami, ale ich dziećmi, wnukami, członkami rodzin. Pan Apoloniusz powierzył sprawę adwokatowi. Jaki pan, taki kram. Adwokatem strony nowych powierników jest Fryderyk Nikola Wojcikiewicz. Ten specjalista od transportu obrał strategię wielostronną o konotacji politycznej. W naszym stowarzyszeniu są członkowie o rozmaitych poglądach. Po przypisaniu nas wszelako hurtem do polskiej prawicy, adwokat stwierdził, co następuje, cytuję, Partia Prawo i Sprawiedliwość w ciągu 6 lat, 2015-2021, ugruntowała swoją politykę w kraju. Populizm, ataki na praworządność, utrudnianie niezawisłości wymiaru sprawiedliwości, fanatyzm religijny, anty-LGBT, zniesienie prawa do aborcji, blokady na szczeblu unijnym, demokratyczne sukcesy, pisanie historii na nowo, atak na wolność mediów. Koniec cytatu. Fanatyzm religijny, ponieważ w domu SPK przy ulicy Leżan była kaplica. Wprawdzie w Republice Francuskiej nie odbiera się ludziom nieruchomości za przekonania prawicowe ani za praktykowanie religii, ale adwokat pana Serafina uznał, że w oczach niezawisłego sądu francuskiego dobrze zrobi dla sprawy zohydzenie Polaków, mimo że merytorycznie niechęć do LGBT nie ma nic wspólnego ze sprawą własności. Do treści pozwu o przeprowadzenie wizji lokalnej adwokat wprowadził zdania oceniające były polski rząd jako rząd populistów, który nasyła do domu kombatanta swoich agentów. Jak dotąd wszakże, jedyną osobą podejrzaną o agenturę jest jego klient, pan Apoloniusz Serafin, pseudonim Polo, a kto raz był agentem, no i tak dalej. Problem prezesa SPK, Francja, polega na tym, że ta kombatancka organizacja nie dopuszczała nigdy do członkostwa komunistów i ich agentów. Wyrok prawomocny i definitywny jeszcze nie zapadł. Kwestia wciąż jest otwarta. Jeżeli, uchowaj Boże, okazałoby się jednak, że państwo francuskie przejmie dom na własność jako dobro bezdziedziczne, serafińskim niepośrednikom przypadną koszty bezpośrednie adwokackie i hańba na długie lata. Do usłyszenia.
Kronika paryska.
I to był, drodzy państwo, redaktor Piotr Wit, którego serdecznie pozdrawiamy. A jeszcze tylko takie króciusieńkie postscriptum do społecznej operacji referendalnej dotyczącej odwołania prezydenta Trzaskowskiego. Warszawski ratusz ogłosił odpartyjnienie miejskich spółek. Drodzy państwo, wszyscy 14 członków zarządów należących do partii zrezygnowali z członkostwa w Platformie Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, zachowali stanowiska. W radach nadzorczych 7 osób też wystąpiło z partii, a 20 zachowało legitymację i odeszło ze spółek. Kto został z polityków? Między innymi Jan Kuźmiński, Miejskie Zakłady Autobusowe, Konrad Niklewicz, Zarząd Tramwajów Warszawskich, a także Robert Rafałowski, były wiceburmistrz Woli i w zarządzie Warszawskiego Centrum Opieki Medycznej Kopernik, Maciej Wyszyński, zarząd MPO, a także Piotr Jaworski, TBS Praga Południe. Niestety te nominacje są nominacjami partyjnymi i te wcześniejsze układy, czy te wcześniejsze relacje pozostają. To tak tytułem uzupełnienia. Ja się nazywam Magdalena Uchaniuk, ze mną dzisiaj Tomek Rosłon, Tosia Bartyś, a także Konrad Tomaszewski. Do usłyszenia i pięknego dnia.